Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
Miło nam powitać słuchaczy audycji poświęconej życiu i działalności świętego Stanisława Papczyńskiego. Nagrania powstały z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego, która miała miejsce 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Pragniemy, aby nasze radiowe spotkania przybliżyły postać świętego pochodzącego z parafii pod Egrodzie, jego działalność, dzieła oraz czasy, w których przyszło mu żyć.
W lipcu 1654 roku zwrócił się do matki z takim oświadczeniem, że postanawia poświęcić się Bogu i ludziom. Udaje się do Podolińca, miejscowości oddalonej około 60 km od Podegrodzia, i tam wstępuje do ojców Pijarów, by rozpocząć 2-letni nowicjat.
O życiu ojca Stanisława Papczyńskiego opowiada ksiądz prałat Józef Wałaszek.
W kościele Podolińcu do dnia dzisiejszego jest duży obraz świętego Stanisława ze Szczepanowa. On, modląc się przed tym obrazem, wziął imię swoje w życiu zakonnym. Stanisław Papczyński od Jezusa i Maryi. Sam miał na chrzcie Jan, jednak wiedział, że wkracza na nową drogę, nową rzeczywistość duchową. Dlatego przyjął imię Stanisława. Alleluja, 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 Ave Maria, Pijarzy do Podolińca zostali sprowadzeni przez Stanisława Lubomirskiego. To było zgromadzenie, zakon założony przez świętego Józefa Kalasantego w Rzymie w 1597 roku. Początkowo był to instytut zakonny szkół pobożnych, który papież Paweł V zatwierdził w 1617 roku o ślubach prostych. Nosili habit czarny. W 1621 roku Grzegorz XV potwierdził zgromadzenie i podniósł do rangi zakonu o ślubach uroczystych. Pijarzy szybko rozpowszechnili się, rozeszli się na tereny Włoch, na Morawy, Czechy, Austrii, Polskę. Już w 1646 roku ich liczba była 500 członków. Jednak tak jak każde dzieło, które się tworzy, rodzi się w bólach i pełnej walce, tak wkrótce instytut popadł w potężny kryzys, przeżywając różne trudności organizacyjne, zagrożenia wewnętrzne. Doprowadziło to do interwencji papieża Innocenty X w dniu 16 maja 1646 rok zabronił im przyjmować nowych członków i sprowadził ich do możliwości tylko stowarzyszenia o ślubach prostych. Dopiero Aleksander VII przywrócił Pijarom prawa, uznając jako zakon zgromadzenie. Natomiast w 1669 roku Klemens IX podniósł zgromadzenie o ślubach uroczystych. W tym strasznym zamieszaniu, tym tworzeniu się tego zgromadzenia, właśnie przyszło żyć ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu i to odbiło się także na jego powołaniu i jego działalności. Co sprawiła wtedy wojna 30-letnia? Sprawiło to, że zostali część członków zgromadzenia odcięci od domu generalnego. Musieli uciekać z Czech, przyszli do Polski. Tutaj właśnie Stanisław Lubomirski w swoich posiadłościach po Dolińcu zaprosił ich, żeby prowadzili szkołę dla biednej młodzieży. Natomiast król polski, Władysław IV, zaprosił ich do Warszawy. I tak powstały powoli placówki w Podolińcu, Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Chełmie. Kiedy Papczyński udał się do Podolińca, wziął ze sobą taki skromny dobytek na drogę. Wśród nich trzy książki. To właśnie jest pokłosie działalności proboszcza, który był w tej parafii. Z tych książek to poezja Wergiliusza, książka teologiczna Klaudiusza i książka Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa zaznaczono już w mowie polskiej wydrukowana. Kiedy przybył ojciec Stanisław Papczyński do Podolińca, trafił także na wspaniałego wychowawcę. W związku z działalnością wojny 30-letniej Dominik Franco nie wrócił do ojczyzny. Wychowanek świętego Józefa Kalasantego, który założył zgromadzenie, przyszedł właśnie do Podolińca, by uczyć młodzież z Orawy, a także z Małopolski przychodzili do tej szkoły. Dominik Franco posiadał wielki charyzmat duchowy, nieprawdopodobną cześć do Eucharystii. W kontekście wtedy jansenizmu, który był w Europie, widać jak Kościół, takiej postawie jak Dominik Franco, bronili dogmatu Eucharystii, wartości obecności Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Dominik Franco miał taki zwyczaj, że zawsze wieczorem dolewał oliwę do lampy wiecznej, żeby nie zgasło. Pewnego razu, kiedy nalał wieczorem, w nocy lampa spadła, roztrzaskała się nad ranem, umarł Dominik Franco. To bardzo przeżył ojciec Stanisław Papczyński, bo był jego mentorem, kierownikiem. On go prowadził. Dokonał tak szybkiego postępu duchowego, że wszystkich sprawozdania uzyskiwał zawsze 9 punktów. To było najwyższe w ocenie ucznia, czy też tego kandydata do święcej kapłańskich. Z inicjatywy Dominika Franco postanowiono, że Stanisław Papczyński zostanie posłany na drugi rok nowicjatu do Warszawy i na studia. Tam też 17 lipca 1655 roku udał się na studia, które rozpoczął u braci mniejszych obserwantów. W tym czasie nastąpił również dramat, który dotknął naszą ojczyznę. 8 września 1655 roku Szwedzi opanowali Warszawę, rozpoczął się potop szwedzki. Thank you.
Święty Ojciec Stanisław Papczyński, darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
Szwedzi wobec PR-ów zachowali dość spokojną postawę. Nie interweniowali, wiedzieli, że uczyli biedną młodzież, bezinteresownie. Szanowali to. Ale rosło napięcie między okupującymi Warszawę Szwedami, a polską społecznością. Takim znakiem czytelnym wtedy był incydent, który dotknął Stanisława Papczyńskiego. Kiedy wracał do swojego domu koło kościoła dominikanów, spotkał żołnierza szwedzkiego. Rozpoczął z nim dyskusję na tematy teologiczne. Ten tak wpadł w nerwy, że trzykrotnie uderzył go w kark swoją szablą, nie raniąc. Ale Stanisław sam w dokumentach osobistych pisze, że strasznie cierpiał przez kilka dni, ale miał satysfakcję. Zawsze mówił, że chciałby umrzeć w obronie wiary, czci Matki Bożej, bo tam głównie poszło o dogmat roli Matki Bożej w dziele zbawienia. W sytuacji tak trudnej Papczyński złożył pierwsze ślubowanie. Jest on pierwszym Polakiem, który złożył profesję w Zgromadzeniu PR-ów. Było to 22 lipca 1656 roku. Miejsce tego ślubowania nie znamy. Dlaczego? Bo w maju tegoż roku Szwedzi spalili klasztor na ulicy Długiej. I oni ukrywali się na terenie Warszawy. Podczas ślubowania przełożony Nawarli, który wiceprowincjałem, poprosił, żeby złożyli rachunek sumienia i przygotowali się duchowo do pierwszych ślubów. Uczynił to także Papczyński. Pewne fragmenty zachowały się do dnia dzisiejszego. Ojciec Stanisław Papczyński w drugiej części tego przyrzeczenia, oświadczenia zwraca uwagę także na pewne wydarzenia z domu rodzinnego. Pisze między innymi: dziękuję przeto Bogu, że to z Jego woli byłem wtedy zobowiązany przez moich rodziców do pasenia trzody, ponieważ przebywając na pastwiska pośród trzody zachowałem sumienie czyste i święte. Mój Panie, o co Cię pokornie błagam, to aby tego rodzaju opatrzność Twego majestatu, czego spodziewam się na przyszłość i w co wierzę, prowadziła mnie aż do końca mojego życia. Abyś Ty był uwielbiony we wszystkich moich czynach, myślach i słowach. Ojciec Stanisław Papczyński musi opuścić Warszawę. Udaje się na tułaczkę, która praktycznie będzie trwała ponad 2 lata. Najpierw udaje się do Rzeszowa. I jako młody kleryk przecież rozpoczyna wykłady retoryki. Już wtedy okazał nieprawdopodobne zdolności. Między innymi prowadził wykłady dla 2 synów Lubomirskiego. Kiedy z Rzeszów został zagrożony przez najazd rakoczego Siedmiogrodu, musiał udać się na Spisz do Podolińca, a tam był krótko. Znowu wrócił do Rzeszowa, by dalej prowadzić wykłady retoryki. 12 marca 1660 roku przyjmuje święcenia kapłańskie w Brzozowie koło Rzeszowa z rąk biskupa Stanisława Sarnowskiego. Dzień wcześniej przyjmuje święcenie diakonatu. Prawnie było to niewłaściwe, ale nie ma dokumentu, ale to świadczy, że musiał uciekać na południe z Warszawy przed Szwedami także nuncjusz apostolski, bo tylko on mógł dać dyspensę do bardzo krótkiego czasu rozdziału między tym święceniem diakonatu a kapłaństwa. W 1663 roku ojciec Stanisław Papczyński już jako kapłan wraca do Warszawy. I tutaj wkracza w wir pracy, najpierw jako wykładowca retoryki, później wybitny pedagog, kaznodzieja, kierownik duchowy, spowiednik. Między innymi słuchaczami jego byli liczni magnaci, król polski, a także nuncjusz apostolski Antoni Pinotelli. Po jednym z takich konferencji Antoni Pinotelli poprosi go, by stał się jego kierownikiem duchowym. praca ojca Stanisława zaowocuje tym, że Antonio Pinotelli zostanie później kardynałem w Neapolu, a później zostanie papieżem Innocentym XII. Stanisław Papczyński, zdawałby się, jest u szczytu sławy. Następuje kryzys. Dramat. To tak jest zawsze. Sam Chrystus powiedział, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Przyszedł krzyż na ojca Stanisława Papczyńskiego. Skąd, dlaczego się zrodziły konflikty? Zrodziły się nie z całym zgromadzeniem ojców Piero, tylko z pewną grupą w zgromadzeniu. Wtedy były dwie koncepcje rozwoju zgromadzenia ojców Piero. Pierwsza koncepcja taka liberalna, wolna. To musimy powiedzieć, że ośrodek warszawski taki był. Ojciec Stanisław Papczyński jednak był pod wpływem świętego Piotra z Alkantary. Rozczytywał się w jego literaturze, a on prowadził bardzo surowe życie, a także znał dokumenty dziś już świętego Józefa Kalasantego i wiedział, jaką koncepcję ojców Piero trzeba przyjąć. On był rygorystą. Co więcej, pijarze, którzy przyszli do Polski, to reprezentowali środowisko i domy z terenu Niemiec i Moraw. Dopiero polscy kandydaci przychodzili. Inne było podejście. Poza tym sam konflikt z Lubomirskim. Dlaczego? Bo Stanisław Lubomirski dokonał pod Montfami prawdziwej rzezi. 3000 najwspanialszych szlachty zginęło, którzy chcieli wprowadzić reformę. On zrobił rokosz. Ojciec Stanisław Papczyński na to nie mógł patrzeć. Nic nie mówił, a oni, lubomirscy, utrzymywali PR-u. PR-zy byli na ich garnuszku. Więc Stanisław Papczyński delikatnie powiedział nie. Następnie degradacja moralna. To nastąpiło w Domu Warszawskim. Bardzo surowo ocenił takie postawy. Ojciec Stanisław Papczyński, nie było to mile widziane. I wcześniej czy później musiało dojść do konfliktu. Kolejną przyczyną to był napisanie utworu panegiryku na cześć króla polskiego Korbuta Wiśniewieckiego. Początkowo nie chciały władze Domu Warszawskiego zgodzić się na takie publikacje. Ale kiedy napisał ten utwór, zachowany zresztą w całości do dnia dzisiejszego, wtedy widząc poziom tego utworu, zgodzili się, ale postawili warunek. Nie wolno mu się podpisywać imieniem i nazwiskiem, a nawet imieniem ze zgromadzeniem. Na to się nie chciał absolutnie zgodzić Stanisław Papczyński. To było także powodem konfliktu. Dlaczego? Bo grupa warszawska chciała wybrać zwolennika króla z Francji. Natomiast ojciec Stanisław Papczyński chciał, żeby był Piast, podkreślał. Z rodu Piastów, tak podkreślał Polak. Zresztą jak kiedy został wybrany, to nawet bez zgody przełożonych zadzwonił w dzwony. Wezwał wszystkich do śpiewania Te Deum Laudamus. To kolejny powód konfliktu. I wreszcie ostatni taki, to był już bezpośredni przyczynnik konfliktu, to jest wybór przełożonego. Prowincja polska, która powstała, była zarządzana przez starą prowincję niemiecką, moravską. Trzeba było wybrać nowe władze, a stara nie chciała ustąpić. Tłumaczyła się, pisząc do generała, że są działania wojenne, że sytuacja trudna, że można w pełni dokonać. No jest to bogata historia tego sporu, która istniała przy wyborze prowincjała prowincji polskiej. To sprawiło, że Stanisław Babczyński uważany był za wierzyciela, ten, który mąci w zgromadzeniu. Dlatego też na polecenie przełożonej domu warszawskiego w 1660 roku został wezwany do Rzymu, żeby się wytłumaczył. Babczyński udał się tam do Rzymu, początkowo nie za bardzo mile widziany, ale później zaakceptowany, kiedy wytłumaczył swoją sytuację i sytuację, która powstała. Po prostu zrozumiano wszystko, właściwie. Ale doradzono mu, żeby już nie wracał do Warszawy, tylko udał się do domu ojców PR-u w Nikosburgu.
Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.
Aż do połowy XVII wieku sądeczyzna nie doświadczała wojen, jakie prowadziła Rzeczpospolita. Dopiero zmiana charakteru wojen ze starć przygranicznych do działań wojennych prowadzonych wewnątrz kraju uderzyło w gospodarkę spokój panujący w Dolinie Dunajca. Stacjonujące i przechodzące przez sądecką ziemię wojsko doprowadziło do spustoszeń, głodu i skrajnej nędzy wielu chłopów. Najazd rozbójnika Europy, jak nazywano ówcześnie króla szwedzkiego Karola Gustawa, w roku 1655 na Rzeczpospolitą dotknął także jej południowe krańce. Objął ówczesny powiat sądecki. Ludność całej Sądecczyzny liczyła w połowie XVII wieku około 50 tysięcy mieszkańców, z czego 5 tysięcy stanowili mieszkańcy Nowego Sącza. Zajmowali się oni handlem, winem, miedzią, żelazem, skórami. 4 października 1655 roku do Nowego Sącza wkroczyli Szwedzi. Bardzo szybko ludność ziemi sądeckiej odczuła jarzmo niewoli szwedzkiej. Nałożone na mieszczan i chłopów sądeckich kontrybucje ściągali bezwzględnie. Mieszczanie uciekali z miasta, chłopi nie chodzili na targi, w lasach tworzyły się oddziały partyzanckie, które organizowano w ramach powstania antyszwedzkiego. Celem tej akcji było oczyszczenie Podkarpacia z załóg szwedzkich i utorowanie powrotu króla Jana Kazimierza do kraju. Postawę mieszkańców ziemi sądeckiej w walce ze Szwedami opisał ksiądz Sygański. Tak Nowy Sącz nieśmiertelną okrył się sławą. Kiedy król w ucieczce za granicę szukał ocalenia, kiedy cała Polska jęczała pod żelazną ręką najezdnika i tylko jedna Częstochowa bohaterski stawiała opór, mieszkańcy Nowego Sącza 13 grudnia 1655 roku, a więc o całe 13 dni wcześniej, aniżeli Częstochowa odparła wroga, chwycili za broń przeciw najezdnikom i z pomocą włościan z Nawojowej, Łabowej, Podegrodzia i Brzeznej odparli szturm od swoich murów i nieprzyjaciela do haniebnej zmusili ucieczki. O zwycięstwie nad Szwedami zadecydowały oddziały chłopskie pod wodzą braci Wąsowiczów, a szczególne zasługi odnieśli Podegrodzianie. Do dziś w tradycji ustnej przekazywana jest historia tego wydarzenia, a widoczną pamiątką są męskie kaftany podegrodzkie, które przypominają krojem ubiór wojsk szwedzkich. Ponoć zostały zabrane Szwedom po bitwie. Pięknie wyszywane przez pokolenia gospodyń podegrodzkich przeistoczyły się w najpiękniejszy ludowy strój męski w Polsce. Trudny był to wiek, wiek XVII dla historii Polski, w którym ścierały się różne postawy obywateli, bohaterów, patriotów, zdrajców, współpracowników najeźdźców i obojętnych wobec losów ojczyzny. Dlatego ojciec Stanisław Papczyński wołał: zostaliśmy zrodzeni nie tylko dla nas samych, lecz dla ojczyzny. Obywatelem ojczyzny nie jest ten, kto żyje tylko dla siebie, choć w takim przypadku nie można nawet mówić, że żyje dla siebie, kiedy nie żyje dla nikogo.
świętujemy 10 lat od kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego. Siostry i bracia, w lutym 18 spotykamy się po raz drugi. Serdecznie Was zapraszamy na to spotkanie. Chcemy szczególnie otoczyć naszą modlitwą i opieką chorych i cierpiących. 11 lutego Światowy Dzień Chorego, dlatego w miesiącu lutym chcemy szczególnie modlić się za tych, którzy cierpią, za tych, którzy doświadczają krzyża choroby. Ojciec Stanisław Papczyński w swoim życiu też doświadczył niemocy, choroby, słabości, dlatego może przyjść z pomocą tym, którzy tego potrzebują. Wsparcia, dodania otuchy, a nade wszystko zdrowia na duszy i na ciele. Dlatego wszystkich, którzy się opiekują chorymi, wszystkich, którzy mają w swoim środowisku chorych, serdecznie zapraszamy na to spotkanie. 18 lutego w Podegrodziu, w naszym kościele, kościele parafialnym ojca Stanisława Papczyńskiego. Serdecznie zapraszamy o godzinie 18.
Za uwagę dziękują ksiądz prałat Józef Bałaszek, ksiądz Artur Mularz, proboszcz parafii Podegrodzie i Alicja Grzesik.
Święty Ojciec Stanisław Papczyński. Darem dla Kościoła i świata. Audycja z okazji 10-lecia kanonizacji.